Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Dziękuję za pozytywny odzew pod poprzednim słuchowiskiem i jestem pod ogromnym wrażeniem, ile w ciągu jednej doby doszło nowych osób na moim kanale po opublikowaniu podcastu o Grading Stylesie. To jest niesamowite. Z całego serca Wam dziękuję i mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Jeśli będziecie słyszeć jakieś odgłosy tuptania albo śmiechów, to są to moje córki, które jeszcze nie raczą i spać, więc mimo, że jestem w osobnym pomieszczeniu w miarę wygłuszonym, to i tak mam wrażenie, że wszystkie dźwięki bardzo mocno słychać i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dziś zapraszam Was do wysłuchania sprawy zwanej The Honeymoon Murder. Historia ta zaczyna się w roku 1928 w hrabstwie Cumberland w Anglii, które było spokojnym miejscem z licznymi jeziorami i terenami zielonymi. Była to okolica, w której raczej nie działy się przestępstwa i zbrodnie, jednak tamtejszą społecznością wstrząsnęły tragiczne wydarzenia, które były o tyle nietypowe, ponieważ dotyczyły pewnej panny młodej z Chin. I słowem wstępu zaznaczę jeszcze, że wszystkie chińskie imiona i nazwiska będę starała się wymawiać w jak najbardziej poprawny sposób. Niestety nigdy nie miałam styczności z wymową języka chińskiego i ci z Was, którzy mieli lub mają lub znają, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wai Shen, urodzona w 1899 roku, niestety nie udało mi się znaleźć dokładnej daty, była bardzo, bardzo drobną, 29-letnią, najstarszą córką bogatego chińskiego kupca z Hongkongu, Xu Ying Chao Macau. Jej matką była pierwsza żona Xu, ale Wai Shen miała także kilkoro rodzeństwa w późniejszym czasie, pochodzących ze związku jej ojca z inną kobietą. Gdy jej matka zmarła w roku 1910, pomagała ona ojcu przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wai Shen była bardzo bystrą i bardzo mądrą młodą kobietą. Wykształcenie uzyskała w St. Stephen's Girls College, a w roku 1917 opuściła Hongkong, aby dalej uczyć się w Emerson College w Bostonie. W 1924 roku zmarł jej ojciec, który cały majątek przypisał właśnie Wai Shen. Było to ponad $1 milion, co na tamte czasy było zawrotną kwotą, a tym bardziej dla młodej, niezamężnej panny. Wkrótce potem pewną część z tego spadku zainwestowała i otworzyła w Hongkongu sklep z dziełami sztuki i antykami. W późniejszym czasie zaczęła również jeździć po świecie w celu wyszukiwania chińskich dzieł sztuki do swojego sklepu. Wai Shen nie uchodziła raczej za piękność od strony wizualnej, od strony zewnętrznej, ale miała ponoć cudowny charakter i bardzo dobre serce wobec innych ludzi. W 1927 roku, przebywając w Nowym Jorku, poznała swojego przyszłego męża, którego notabene rodzina Wai Shen nigdy nie poznała, i jej narzeczonym został 28-letni Chung Yi Miao, urodzony w prowincji Zhejiang w Chinach. Miao twierdził, że pochodził z bogatej i szanowanej rodziny Szanghaju, a jego ojciec był członkiem Chińskiej Rady Legislacyjnej i sędzią pokoju. Miao ukończył prawo zarówno w Chinach, jak i na Uniwersytecie Loyola w Chicago. Mimo, że studiował w Chicago, to jego angielski nie był na wysokim poziomie, zwłaszcza pod kątem akcentu i takiej ogólnej wymowy, przez co zdarzało się, że był nierozumiany w wielu sytuacjach. Para pobrała się w dniu 12 maja 1928 roku zgodnie z obrzędami kościoła episkopalnego w Stanach Zjednoczonych. Jest to kościół anglikański, ponieważ panna młoda była pobożną chrześcijanką, prawdopodobnie Miao również był tego samego wyznania. Po ślubie młoda para rozpoczęła swój miesiąc miodowy, obierając jako pierwszy przystanek miasto Buffalo w stanie Nowy Jork, które graniczy również z Kanadą, a następnie Albany w stanie Nowy Jork, gdzie Wai Shen poddała się niewielkiej operacji, która miała ułatwić jej stosunki seksualne z mężem. Prawdopodobnie było to rozszerzenie w jakiś sposób błony dziewiczej, z tego co zrozumiałam ze źródeł. Próbowałam znaleźć informacje na temat takich zabiegów, ale niestety za dużo się nie dowiedziałam. Być może kiedyś był to w miarę popularny zabieg, aniżeli dzisiaj, jednak też nie doszłam do tego, w jaki sposób taki zabieg wykonywano i co on tak naprawdę miał na celu. Kilka tygodni później wybrali się na 2-miesięczne wakacje po Europie przed powrotem do Chin. Pierwszym ich przystankiem był Edynburg, a 17 czerwca 1928 roku udali się do malowniczego Lake District w północno-zachodniej Anglii i zatrzymali się w Borrowdale Gates Hotel tuż obok Derwentwater. Następnego ranka, czyli 18 czerwca, udali się na swój pierwszy spacer po okolicy, aby móc nacieszyć się pięknymi widokami, powdychać świeże powietrze i po prostu być ze sobą w takich pięknych okolicznościach jako młoda para. Około godziny 14, gdy zjedli lunch, wyszli na kolejny spacer, ale Miao był widziany przez innych gości i obsługę hotelową około godziny 16, gdy wracał do hotelu sam. I panna Crossley, właścicielka hotelu, w którym się zatrzymali, zapytała go, gdzie znajduje się jego małżonka. Czy może gdzieś zasłabła po drodze i trzeba sprowadzić pomoc, czy coś się stało? Ale Miao odpowiedział, że jego żona udała się do miejscowości Keswick, by kupić ciepłą bieliznę. Na jej pytanie, dlaczego nie udał się razem z nią, odpowiedział, że akurat źle się czuje, ma gorączkę i katar i żona stwierdziła, że będzie lepiej, gdy pozostanie w łóżku. Panna Crossley wspomniała mu, że o godzinie 21 przyjeżdża ostatni autobus z Keswick, ale Miao stanowczo zaprzeczył, jakoby jego żona miała w ogóle wyrazić chęć podróżowania takim środkiem transportu, ponieważ nie lubiła autobusów i miała przyjechać wynajętym samochodem. Niemniej jednak panna Crossley udała się w stronę przystanku autobusowego, aby sprawdzić, czy przypadkiem pani Miao nie przyjechała wspomnianym autobusem. O godzinie 22.30 Miao zapytał pokojówkę, tak dość od niechcenia, czy powinien już zadzwonić na policję w sprawie nieobecności żony, ale mimo wszystko i tak tego nie zrobił. Tak naprawdę nie musiał, ponieważ ciało jego żony zostało w końcu odnalezione. Około 9.30 tamtejszy farmer Tom Wilson, wracający ze swojego pola, odnalazł ciało Wai Shen. Leżała ona przy kąpielisku Kitham Dub, przy którym ludzie mogli wypoczywać i zażywać kąpieli. Farmer początkowo myślał, że Wai Shen śpi przy brzegu, ponieważ połowa jej ciała była ukryta pod brązowym parasolem. Jednak prawda okazała się zdecydowanie brutalniejsza, ponieważ Wai Shen została uduszona 3 kawałkami sznurka. Leżała na plecach z lekko rozchylonymi nogami i rozdartymi majtkami. Spódnicę i koszulkę zadarto aż do bioder. Z jej lewej dłoni zniknęły pierścienie, które nosiła, a obok ciała rzucona była biała rękawiczka, która wyglądała, jakby została jej pośpiesznie ściągnięta. Niedługo później, o godzinie 23, o zdarzeniu poinformowano inspektora Grahama z lokalnej policji. Podejrzenie oczywiście natychmiast padło na żonę Wai Shen i godzinę po rozpoczęciu przeszukiwań pokoju młodej pary Miao powiedział inspektorowi Grahamowi, że w dniu, gdy jego żona została zamordowana, miała na sobie jedną białą bransoletkę, książkę w wydaniu kieszonkowym i pierścienie z diamentami na dłoni. Miao spytał inspektora, czy wszystkie te przedmioty miała przy sobie jego żona, ale detektyw nie odpowiedział na to pytanie. Inspektor znalazł w pokoju podobny sznurek, którym została uduszona pani Miao. Jeszcze tej samej nocy, kilka godzin po odnalezieniu ciała pani Miao, jej mąż został zatrzymany i przewieziony na komisariat policji w miejscowości Keswick, gdzie rozpoczęto jego przesłuchanie i w końcu aresztowanie pod zarzutem morderstwa swojej młodej małżonki. Ponoć Miao miał spytać funkcjonariuszy, czy miała na sobie figi, choć później w czasie procesu twierdził, że chodziło mu o zapytanie, czy miała na sobie naszyjnik. Mimo że był człowiekiem wykształconym, tak jak już wspominałam, jego angielski był na dość, rzekłabym, dziwnym poziomie i to stanowiło wiele razy problem językowy. Po 5 miesiącach w dniu 22 października 1928 roku w Carlisle Assize rozpoczął się proces Miao, który łącznie trwał tylko 3 dni. Jego obrońcą został mecenas John Jackson. W pierwszej kolejności mieli uznać, czy występują okoliczności mogące skazać go na podstawie poszlak. Niestety w tamtym okresie bardzo dużo spraw o morderstwa były rozpatrywane właśnie jedynie na podstawie poszlak. Rozprawę prowadził sędzia Sir Travers Humphreys, doświadczony prawnik zajmujący się sprawami kryminalnymi, ale tak naprawdę dopiero od niedawna będący sędzią. I cała lokalna społeczność z nieukrywaną ciekawością przybyła tłumnie do sądu, aby przyglądać się i słuchać toczącego się postępowania, ponieważ wszyscy byli bardzo zdziwieni, że tak wykształcony, inteligentny i dobrze wyglądający młodzieniec mógł dopuścić się takiego strasznego czynu na swojej nowo poślubionej małżonce. Miao cały czas powtarzał, że jest niewinny i to nie on jest sprawcą zamordowania swojej ukochanej. Bardzo emocjonalnie podchodził do całej sprawy i no, być może po stronnej osobie wydawałoby się faktycznie, że doznał głębokiego szoku, ale inspektor Graham od razu wyczuł, że jest to pewnego rodzaju przedstawienie w wykonaniu oskarżonego. Po tygodniu od tego tragicznego zdarzenia lokalny fotograf znalazł w przekazanych mu dwóch kliszach do wywołania owinięte w srebrny papier dwa pierścienie, pierścionek z diamentem i obrączkę ślubną. Nietypowym znaleziskiem okazał się również klucz do szkatułki z biżuterią pani Miało w jednym z zagnieć jej spódnicy. Owa szkatułka zawierała biżuterię wartą w zależności od źródła od 3 do 3,5 tysiąca funtów. Zastanawiano się zatem, dlaczego klucz znalazł się w tak nietypowym miejscu. Dziwne było również to, że mąż, który dopiero się ożenił, bez żadnych obaw i oporów, puszcza swoją żonę na zakupy do obcego miasta w obcym kraju i jak gdyby nigdy nic udaje się na spoczynek. Innym dość enigmatycznym dowodem w sprawie okazały się trzy kartki papieru z odręcznym chińskim pismem. Po przetłumaczeniu treść tych kartek mówiła: zrób to na statku, nie rób tego na statku, ponownie rozważ to po przyjeździe do Europy. Pokojówka, która sprzątała pokój młodej pary, nie pozbyła się tych notatek, co okazało się pomocne w późniejszym procesie. Miao jednak oponował, że te kartki nie mają żadnego znaczenia w jego sprawie o morderstwo żony. Jeśli w rzeczywistości zdania na kartkach nie były hasłami powiązanymi z panią Miao, to stwierdzono, że jej mąż musiał chcieć już dokonać mordu na żonie, zanim jeszcze opuścili oni Amerykę. W końcu przyszły wyniki sekcji zwłok Wai Shen, którą przeprowadził dr Crayford. Ustalił on, że śmierć nastąpiła między 15.30 a 16.30. Profesor John McFall, ekspert medycyny sądowej z Liverpoolu, stwierdził, że blizna Wai Shen była lekko poplamiona z przodu, ale nie były to ślady nasienia. Profesor nie uważał wcale, że została ona faktycznie napadnięta i zgwałcona, tylko zostało to bardzo dobrze upozorowane, aby na taki atak wyglądało. Na ciele nie było również żadnych sińców ani śladów walki. Jedna z rękawiczek, którą miała na sobie, została ściągnięta w nietypowy sposób, a na jej spódnicy było kilkanaście plam krwi i sporo zagnieceń, które po wygładzeniu ukazywały kolejne rozmazane ślady krwi. Wyglądało to tak, jakby ktoś manipulował ciałem i ubiorem już po śmierci denatki. Mecenas Jackson wskazywał według niego szereg uniewinniających argumentów, takich jak fakt, że Miao został aresztowany wyłącznie na podstawie zeznań naocznych świadków, jakoby był on widziany z żoną o 14.30 i o 16.00, gdy wracał ze spaceru samotnie. Po drugie, pani Miao ponoć lubiła chwalić się swoją biżuterią nawet ludziom, których nie znała zbyt dobrze podczas swoich światowych podróży w celu odnalezienia tych chińskich dzieł sztuki do jej sklepu. Miao zeznał, że razem z żoną mieli być śledzeni przez dwóch członków azjatyckiego gangu złodziei klejnotów orientalnych w Glasgow, w Edynburgu i w Derwentwater. Znalazło się ponoć nawet kilku świadków, którzy faktycznie potwierdzili, że w okolicy znalezienia zwłok pani Miao widziano innych dwóch Azjatów. Mecenas uważał, że to właśnie owi Azjaci byli winni obrabowania i śmierci pani Miao. W jej pokoju znajdował się naszyjnik wart sporo funtów, ale to nie on został skradziony, ponieważ brakowało innego naszyjnika pani Miao. Obrońca Miao utrzymywał, że ten wrócił do pokoju, by trochę odpocząć, ale po jakimś czasie stwierdził, że weźmie aparat fotograficzny i uda się do ogrodu, aby porobić trochę ciekawych zdjęć, ponieważ były tam przepiękne widoki, i wrócił o godzinie 16, gdy na dworze zaczęło mocno padać. Na pytanie, jak to się stało, że pierścionki znalazły się w kliszach u fotografa, Miao odpowiedział spokojnie, że wcale nie jest tym faktem zaskoczony, ponieważ często był świadkiem tego, jak jego żona chowała biżuterię w różne dziwne miejsca w domu. Prokurator John Singleton rozpoczął przesłuchanie od próby ustalenia dwóch prawdopodobnych motywów morderstwa. Najpierw przesłuchał Miao o jego stan finansowy, ponieważ chciał udowodnić, że nie był on wcale człowiekiem majętnym, a ożenił się z Wai Shen z powodu jej pokaźnego majątku. Singleton analizował również przed ławą przysięgłych fakt, że skoro motyw morderstwa był czysto rabunkowy, to dlaczego sprawcy będący członkami gangu złodziei mieliby nagle zmieniać swój modus operandi i gwałcić w tak okrutny sposób? Reasumując, prokuratura opierała się tak naprawdę na samym łańcuchu poszlak oraz na pewnej nieznajomości angielskiej wymowy pana Miao. Ale ławie przysięgłych zajęło tylko około godziny lub półtorej, w zależności od źródła, aby orzec Miao winnym morderstwa swojej żony. I sędzia skazał go na śmierć poprzez powieszenie. Miao tuż po wyroku wykrzykiwał, że jest niewinny i natychmiast zwolnił swojego dotychczasowego obrońcę i samodzielnie przeprowadził swoją apelację, która trafiła do Court of Criminal Appeal i tam w dniach 19 i 20 listopada walczył o swoje uniewinnienie. Jednak i sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sędziego Humphreysa i wyrok został wykonany w dniu 6 grudnia 1928 roku w Manchester Strandwell Gaol. W tym samym dniu ciało jego żony zostało przetransportowane z powrotem do Chin, aby tam spocząć na chińskim cmentarzu chrześcijańskim w Hongkongu. Przypadek Miao jest o tyle ciekawy, że tak naprawdę nie było żadnych przytłaczających dowodów przeciwko niemu, choć jak się później okazało, prawdopodobny motyw zbrodni był naprawdę bardzo, bardzo smutny. Teorii spiskowych na temat motywu morderstwa było kilka, m.in. to, że Miao sam był członkiem gangu, który mordował młode kobiety w celu przywłaszczania sobie ich majątków, ale ponad 3 miesiące po powieszeniu Miao gazeta London Sunday Express opublikowała artykuł informujący, że Miao przed śmiercią miał ponoć wyjaśnić faktyczny motyw morderstwa swojej żony, a mianowicie chodziło o jej bezpłodność, o której mieli dowiedzieć się podczas swojej operacji w mieście Albany. Gdy Miao uświadomił sobie, że nie będzie mógł pozostawić po sobie potomka, w szczególności syna, który nie będzie dalej kontynuować jego rodu, było to dla niego ogromnym ciosem. Według niego, tam skąd pochodził, jedną z najważniejszych kwestii rodzinnych jest przedłużenie rodu w postaci spłodzenia syna oraz szacunek dla przodków. I ten mężczyzna, który nie ma syna, który czciłby dalej pamięć swojego ojca, staje się przeklęty i zhańbiony na zawsze. Miao bardzo mocno wierzył w to przekonanie, więc nie mógł pozwolić sobie na to, aby jego nazwisko i geny nie zostały dalej przekazane, a w tamtych czasach w Chinach rozwód był niemożliwy, więc śmierć Wai Shen byłaby mu na rękę, ponieważ z czasem mógłby wziąć sobie kolejną żonę, która byłaby w stanie urodzić mu potomka lub potomków. I tym naprawdę smutnym akcentem to już koniec tej historii. Wiem, że dzisiejszy podcast jest o wiele krótszy niż poprzednie, ale historia naprawdę mną wstrząsnęła i stwierdziłam, że muszę Wam o tym opowiedzieć. Ciężko mi w ogóle wyobrazić sobie, jak człowiek może pozbawić życia drugiego wyłącznie dlatego, ponieważ tamta nie jest w stanie urodzić mu dzieci. Wiem doskonale, co to są za problemy i naprawdę, gdy doszłam do końca tej historii i jaki był prawdopodobny motyw miał, nie mogłam w to kompletnie uwierzyć. Jednak należy pamiętać, że zarówno w tamtych czasach, jak i dzisiaj na świecie dochodzi do różnych takich czy innych strasznych sytuacji, w których cierpią kobiety, czy nawet są pozbawiane życia. Dla nas jest to nieprawdopodobne, ale w wielu miejscach jest to na porządku dziennym i o wielu takich sytuacjach nawet nie jest głośno w mediach, choć problem istnieje od wielu, wielu lat. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wytrwanie do końca, za wysłuchanie tego podcastu, który mam nadzieję choć trochę Was zainteresował w takim stopniu jak mnie. Jak myślicie, czy Miao faktycznie był zamieszany w morderstwo swojej żony, czy może został ofiarą mylnego werdyktu ławy przysięgłych, czy jego faktycznym motywem była bezpłodność jego żony? Czekam z niecierpliwością na Wasze przemyślenia i komentarze. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam udanego weekendu i do usłyszenia następnym razem.